Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Miejskie sprawy przed nami i goście w studio. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Paweł Rudniewski.
Dzień dobry dla wszystkich radiosłuchaczy.
Radny Krzysztof Kochanowski, Nowoczesny Gorzów.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Oczekujemy na jeszcze jednego gościa, radnego Patryka Broszka z Klubu Gorzów Plus. Elektryfikacja linii. Od tego zaczniemy. Z Krzyża do Kostrzyna coraz bardziej realna. Wczoraj podpisano umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, dlatego przedsięwzięcia, nawet nie będę liczył, ile lat na to czekaliśmy. Panowie, nie będę pytał, czy się cieszycie, bo to oczywiste, ale zapytam, czy ta w przypadku realizacji tego planu północna część regionu stanie się według was bardziej atrakcyjna, a przez to konkurencyjna, i to zarówno gospodarcza, jak i turystycznie. Zacznę od mojej lewej strony, Robert Surowiec, proszę bardzo.
No tak, to jest jakby absolutnie bezdyskusyjne. To jest pewien proces, który trwał przez wiele lat. Czyli poprzedni rząd, który zmodernizował całą tę linię kolejową. Teraz jest zrobiona estakada, decyzja, która była robiona i w zasadzie przetarg rozpisany przez poprzedni rząd. I dobrze, że to jest kontynuowane. Tak powinno być. To jest jakby naturalna kolej rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o kolej. Te szybkie połączenia, czy też te połączenia z Berlinem, które też dla nas są bardzo ważne, one były utrudnione w związku z tym, że nie było elektryfikacji. Więc to jest jakby z jednej strony to nasze okno na świat, jeśli chodzi o połączenia szczególnie z Warszawą, z Gdańskiem, ale też, co bardzo ważne i wiele osób z tego korzysta, to jest to, będzie to szybkie, jeszcze szybsze połączenie z Berlinem, z lotniskiem Schönefeld, gdzie wiele osób lata, więc oby to nie były tylko zapowiedzi.
Ale jest pan, nie wiem, mile zaskoczony tempem tego, co się dzieje według tego zamierzenia, przedsięwzięcia, no jeszcze na etapie planowania.
No wie pan, na razie to jest przedwstępny dokument, ale dobrze, że on jest, nie? Poczekajmy i trzymam kciuki, żeby udało się to wprowadzić w życie, żeby ta elektryfikacja nastąpiła, bo ona jest niezmiernie ważna.
Paweł Rudniewski, zaraz Klub Prawa i Sprawiedliwości.
To nie jest zwykły dokument, to jest dokument, który po prostu otwiera drogę, aby te inwestycje zrealizować. I opracowanie tego dokumentu będzie kosztowało blisko 5 milionów złotych, więc nie możemy mówić o zwykłym dokumencie. Jak sam zapowiadał zresztą członek zarządu PKP, to ten dokument jest taka nadzieja i pewność, że po prostu potwierdzi te oczekiwania i ogromną potrzebę na elektryfikację tej linii. Wczoraj mieliśmy po prostu do czynienia z bardzo ważnym momentem, który otwiera możliwości, odpowiadając na pytanie pana redaktora, możliwości gospodarcze, transportowe, ale i turystyczne naszego miasta, a tutaj odpowiadając o tych modernizacjach, które odbywały się za poprzednich rządów, to też warto przypomnieć, co na tej konferencji było mówione, a za czasów właśnie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zlikwidowano ponad 3000 kilometrów sieci kolejowych, a teraz to jest po prostu odbudowywane, bo planowane jest 1500 kilometrów, a ten program już się realizuje i miejmy nadzieję, że po prostu niedługo będziemy mogli się cieszyć z tego, że ten odcinek zostanie zelektryfikowany. Przez ostatnie lata się o tym tylko mówiono, składano deklaracje, a teraz mamy nadzieję, że ten wczorajszy historyczny moment po prostu będzie pisał historię gospodarczą naszego regionu na bo to nie tylko chodzi o Gorzów, ale chodzi o całą północną część naszego regionu.
No faktem jest, że pierwszy krok został uczyniony, a domagały się tego samorządy i Gorzów i samorządy tutaj z północnej części regionu. Kolejny komentarz, Krzysztof Kochanowski, Nowoczesny Gorzów.
Szanowni Państwo, oczywiście jest to krok w dobrym kierunku i z dwóch powodów. Po pierwsze, poprawią się przewozy pasażerskie, poprawią się przewozy towarowe, a przede wszystkim też znikniemy z mapy Polski, gdzie byliśmy taką białą plamą, jeżeli chodzi o elektryfikację. Natomiast dzisiaj rzeczywiście jest to pierwszy krok, natomiast jeszcze wiele działań musi być poczynionych, żeby stało to się faktem, bo dzisiaj jeszcze nie mamy potwierdzonego finansowania całości, jeżeli chodzi o elektryfikację. Ja oczywiście będę się przeglądał, czy rzeczywiście tutaj zostaną poczynione wszelkie działania i rząd poczyni starania do tego, żeby w nowej perspektywie finansowej unijnej takie środki pozyskać. Dzisiaj oczywiście są założenia takie, że ta perspektywa takie środki gwarantuje, ale jeszcze dopóki nie mamy podpisanej umowy na dofinansowanie, to trudno jeszcze być wszystkiego pewnym. Ja z życia i z historii widzę, że niestety dopóki nie mamy zagwarantowanych środków, no to oczywiście musimy pracować, ale też nie możemy wszystkiego być pewni. Jeszcze przed nami działania Komisji Europejskiej i jeżeli tak będzie, no to mam nadzieję, oby nie. Polska nie miała, że tak powiem, mniejszych środków na to, bo niestety to by też mogło spowodować to, że ucierpi na tym elektryfikacja. A oczywiście to są z góry założone takie złe rzeczy, natomiast rzeczywiście dzisiaj jeszcze na tą chwilę nie możemy tak odtrąbiać sukcesu, bo tego sukcesu nie ma, ale jak najbardziej należy pogratulować decyzji i że tak jak powiedziałem, pierwszy krok został zrobiony, że powstanie dokumentacja przedprojektowa, która pozwoli na to, żeby dalej iść z innymi pracami.
Ładnie pan to określił, Gorzów przestanie być białą plamą na mapie kolei istotnie. To ostatnie miasto wojewódzkie bez elektryfikacji kolei.
No bo faktycznie tak jest, także tutaj myślę, że to jeżeli rzeczywiście te plany zostaną zrealizowane, no to nareszcie będziemy mieli zelektryfikowaną linię Bydgoszcz-Piła, Krzyż, Gorzów, Kostrzyn.
Historyczny moment. Jak to wczoraj pani minister mówiła, dotychczas obiecywano, deklarowano i mówiono, a teraz zaczęto działać. Kolejny komentarz dołączył do nas Patryk Broszko, Klub Gorzów Plus. Pan się pewnie zorientował, o czym rozmawiamy.
Na początku chciałbym przeprosić za spóźnienie, ale po prostu obowiązki zawodowe się przedłużyły. Co do samej elektryfikacji, to mógłbym się zgodzić tutaj z moimi przedmówcami w zakresie tego, że wszyscy jak tutaj siedzimy, obojętnie z jakiego ramienia jesteśmy, z jakiej partii, z jakiego klubu, to każdy z nas cieszy się na wiadomość tego, że w końcu jest realne zdarzenie, które kreuje możliwość stworzenia tej elektryfikacji w przyszłości. Wprawdzie jest to dokument, który ma dać nam odpowiedź co do tego, czy rzeczywiście jest to potrzebne na terenie właśnie województwa lubuskiego i wielkopolskiego, chociaż wszyscy uważamy, że tak właśnie jest, no ale ten dokument da odpowiedź co do tego, ile to będzie kosztowało i jakie są realne potrzeby mieszkańców lubuskiego i właśnie województwa wielkopolskiego. Trzeba cierpliwie poczekać na rezultaty tej umowy, tak, na wnioski, konkluzje i wtedy będziemy myśleli, co dalej i ewentualnie lobbowali za tym, aby znalazły się środki już na samo wykonanie elektryfikacji.
Czy wracamy do Roberta Surowca?
Jak słyszę kolegę z PiS-u i słyszę historyczny moment, to i słyszę, że nic się nie działo do tej pory, to jestem po prostu nieźle ubawiony. No, pan żyje w takim swoim pisowskim wirtualnym świecie. Akurat jeśli chodzi o tą linię, cała ta linia została zmodernizowana za rządu Platformy i PSL-u i decyzja i przetarg odnośnie estakady 100 milionów złotych, które zostaje w Gorzowie, estakada została zrobiona, to była decyzja tego rządu. I trzeba to powiedzieć. Trzeba powiedzieć, że cieszę się, ja w odróżnieniu od pana nie mam z tym żadnego problemu. Cieszę się, że podpisaliście państwo dokument i mam nadzieję, że uda się to zrobić. Myślę, że warto być tu uczciwym, bo oczywiście pan może powiedzieć, że zostało zniszczone ileś linii. Ta linia akurat została odnowiona, dzięki temu po tej linii pociągi jadą znacząco szybciej. Tam są setki milionów złotych zainwestowanych w tą właśnie linię kolejową.
Ja nie mówiłem o złośliwości, tylko po prostu o faktach, panie radny, dlatego je przytoczyłem.
To jak mówi pan o faktach, to proszę powiedzieć, że ta linia została zmodernizowana.
Nie została zelektryfikowana, ale przez ostatnie 8 lat nie została zelektryfikowana.
A estakada jest ustawiana z klocków Lego, prawda?
Nie, no oczywiście, że nie. Bardzo dobrze się buduje.
A propos estakady.
Panie redaktorze, czy można jedno zdanie?
Proszę bardzo, Patryk Broszko.
Panowie, ja myślę, że tutaj nie ma co się sprzeczać o rzeczy, które są tylko wartością dodaną dla Gorzowa i regionu. Nie patrzmy też w przeszłość, tylko patrzmy na to, co będzie w najbliższej przyszłości. A najbliższa przyszłość jest dla nas pozytywna w tym właśnie względzie, że będą przeprowadzone prace, które pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście ta elektryfikacja w lubuskim i wielkopolskim powstanie.
No jadąc do Warszawy czy innych dużych miast, nie będziemy musieli przesiadać się w Krzyżu. A propos niż, bo zacząłem ten temat, pamiętam tu w tym studio dyskusję przed trzema nawet tygodniami na temat, co może się stać, kiedy PKP będzie pobierać opłaty, bo jest właścicielem owych niż. Otóż mamy zapewnienie właśnie od członka zarządu PKP, który powiedział, dotychczasowi najemcy nisz na bulwarze nadal będą mogli prowadzić tam swoją działalność. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili pod niszami lokale, mogą spać spokojnie. Do Roberta Surosa się zwracam. Panie przewodniczący, ostatnim razem, kiedy tu rozmawialiśmy na ten temat, miał pan wątpliwości, że będą sprzedawać tam gwoździe.
Tak, i wcale nie wykluczam tego, bo pamiętam słowa wiceprezydenta Rodzińskiego, człowieka, który przyszedł z PiS-u, człowieka, który po rozmowie z PKP mówił o tym, że nisze będą wyłączane na 2 miesiące, po to tylko, żeby te lokale mogły funkcjonować i każdy z nich będzie zamknięty na 2 miesiące. Jak się stało, to widzimy. I dziś są to jakieś zapowiedzi członka zarządu PKP. Jak będzie, nie wiemy. Uważam, że po to remontowali bulwar, po to bulwar jest perłą naszą, po to bulwar jest tym cudownym naszym miejscem, że to miasto powinno decydować. I żeby było jasne, nie chodzi mi tutaj o pieniądze, bo dyrektor OSIR-u zgłaszał problem tam około 100 tysięcy rocznie, które OSIR straci.
150 tysięcy.
Czy 150 tysięcy. Uważam, że moglibyśmy te nisze wynajmować po tej samej cenie, natomiast powinniśmy mieć wpływ, co tam się dzieje. Bo to, że dzisiaj pan członek zarządu kolei mówi, że tam będą te same lokale, to nic nie znaczy, bo tam będzie przetarg i okaże się, że zgłosi się ktokolwiek inny i miasto nie będzie miało żadnego wpływu. Uważam, zresztą rozmawiałem na ten temat też i z prezydentem Wójcickim, myślę, że tu mamy wspólne zdanie, za te nisze powinno odpowiadać miasto, bo tylko miasto gwarantuje, że to będzie gastronomia i to będzie robione w takim standardzie, jakbyśmy chcieli.
Wydaje mi się, że no, nie zabija się kury, która znosi złote jaja, w tym przypadku akurat przedsiębiorcy, którzy prowadzą tam swoje interesy, czyli lokalne gastronomiczne. W uczęszczanym miejscu.
Panie redaktorze, ja rozumiem, że pan musi reprezentować określoną opcję.
Ale ja nic ale nie reprezentuję.
Bo pan dyskutuje z moim zdaniem, nie. A z innymi nie dyskutuje.
Mija się pan z prawdą. Wie pan, nic ja nie reprezentuję.
Ja panu powiem tak.
Mieszkańca reprezentuję.
Pan tego akurat mieszkańcom powinno zależeć, żeby tam były lokale gastronomiczne, tak? A pan nie wie, czy nie zgłosi się, gdyby pan był prezesem zarządu kolei i zgłosiłby się ktoś, kto chce otworzyć sklep z gwoździami i chciałby zapłacić 2 razy więcej za metr kwadratowy, to co by pan zrobił? Powiedział, nie, wie pan co, wolę tam knajpy. Ten człowiek zarządu ma w poważaniu.
Ale to jest abstrakcja, co pan opowiada. Nikt nie będzie oferował więcej za czynsz, sprzedając gwoździe.
Ale no. Skąd pan to wie? Akurat w tej części bulwaru, gdzie zarządza niszami kolej i wynajmuje, tam właśnie są sklepy z gwoździami i sklepy z meblami.
Panowie, coś dodacie?
Temat został poruszony, to trzeba się do tego odnieść. No może gwoździe są, ale akurat nie po tej części, gdzie mamy bulwar. Natomiast jeżeli chodzi o całą sytuację, to ona jest na pewno złożona i tutaj prawo własności niestety, ale jest po stronie PKP. Jakbyśmy sytuację nie oceniali, no to oni mają prawo jako właściciel do tego, żeby tymi obiektami dysponować. Oczywiście, jeżeli tutaj jest możliwość ze strony miasta wpłynąć na PKP, jakie mają być usługi prowadzone w tych miejscach, jeżeli prawo lokalne możemy tutaj wdrożyć, no to jestem za tym, żebyśmy rzeczywiście zabezpieczyli interes przede wszystkim tych podmiotów, które prowadzą działalność. Nie może nie tyle podmiotów, co pewnych rzeczy, które mogłyby się tam odbywać, czyli gastronomia, puby, jakiś tam może drobny handel, jeżeli będzie taka potrzeba. A mówię o tym dlatego, że o ile jeszcze tutaj prawo pozwala na takie rzeczy, żebyśmy mogli jako Rada Miasta wprowadzić uchwałą takie rzeczy. Natomiast co do całości, no to tak jak mówię, no prawo własności jest po stronie PKP i jakbyśmy się do tego nie ustosunkowali,
to
nie PKP, PKP oczywiście ma prawo do tego, żeby tymi lokalami dysponować. Ten głos, który słyszymy tutaj ze strony przedstawicieli PKP, na tą chwilę no, musimy uznać, że tak będzie. No oczywiście co do wcześniejszych działań, jeżeli tutaj OSIR czerpał z tego korzyści, pośrednicząc niejako w tym, że wynajmował te pomieszczenia podmiotom, no to jest to na pewno utracony dochód. Jeżeli tutaj nie doszło do złamania warunków umowy, no to też trudno mieć do tego pretensje. Oczywiście tutaj prawnicy powinni się wypowiedzieć, czy faktycznie wszystko odbyło się z warunkami umowy i chyba tyle na ten temat.
Znalazłem jeszcze jedną wypowiedź pana z PKP. Restauratorzy i właściciele firm zlokalizowanych przy bulwarze mogą liczyć na niższe stawki. Panowie, kto kolejny? Paweł Ludniewski, proszę.
Przede wszystkim umowa z PKP, między PKP a miastem była skonstruowana tak, że w momencie remontu estakady zarząd nad Niszami obejmie PKP, więc nie rozumiem tutaj tej zdziwienia miasta. I najważniejsze rzeczy, o których mówił członek zarządu PKP, czyli to jest to, że przedsiębiorcy będą płacili mniej, pierwszeństwo będą mieli ci przedsiębiorcy, którzy już te nisze wynajmowali. Więc to jest najważniejsze, ale jeżeli możemy uregulować coś prawem miejskim, no to po prostu to możemy zrobić. Niemniej jednak na pewno przedsiębiorcy na tym skorzystają i to jest najważniejsze.
To jeszcze Patryk Broszka.
Panie redaktorze, szanowni państwo, w tym kazusie nisz nad Wartą przy bulwarze są dwa tak jakby interesy. Interes miasta i nadrzędny interes to jest interes przedsiębiorców. I o ile wydaje się, że interes miasta, czyli to pośrednictwo w zakresie wynajmowania tych nisz, to jest już temat, który de facto upadł i co do którego za wiele miasto nie wskóra, o tyle ten interes nadrzędny, czyli pozostawienie w tych niszach, w tych miejscach dotychczasowych przedsiębiorców, jest jak najbardziej aktualny. Dość powiedzieć, że te wypowiedzi, które pan przed chwilą przytoczył, członka zarządu spółki PKP, dają nadzieję, że rzeczywiście albo takie przeświadczenie, że te umowy rzeczywiście będą podpisane. Jeżeli one będą na jeszcze niższych warunkach, tak, kwotach za wynajem, to tylko i wyłącznie im plus dla tych przedsiębiorców, bo być może będzie to na tyle naczynie powiązane, że nawet ceny w tych lokalach spadną, co może się przełożyć też na liczebność ludzi w tych restauracjach, pubach, barach.
I ten temat w tej momencie kończymy. To była pierwsza część Miejskich Spraw, Radni Rady Miasta. Krótka przerwa, powracamy niebawem.
Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie. W studio przypomnę radni Robert Surowiec, Paweł Ludniewski, Krzysztof Kochanowski, Patryk Broszko. I kolejny temat, aż, to jest dobre określenie, dobre rozpoczęcie tego zdania. 101 milionów złotych chce za remont wylotówki na Gdańsk firma, która zgłosiła swój akces. To prawie o 50 milionów więcej niż chciało wydać na te inwestycje miasto. Panowie, czy to oznacza, że potrzebny będzie kolejny czwarty przetarg? W ogóle co robić? Bo jest coraz drożej. Robert Surowiec na początek, proszę.
Ciągle jestem na pierwszy ogień, ale to nie.
Ale nie, to ja mogę zmienić się kolejność, proszę bardzo. Nie ma problemu.
Żaden problem, oczywiście. To jest, to akurat jest problem, te ceny. I myślę, że tutaj prezydent miasta popełnił pewien poważny błąd. Otóż ten przetarg jest organizowany po raz trzeci. Po raz trzeci ten przetarg jest odchudzany i za każdym razem cena jest wyższa. A to oznacza, że tak naprawdę gdybyśmy za pierwszym razem bez odchudzania przyjęli tą ofertę, to ta ulica już byłaby remontowana w takim najbogatszym zakresie. To jakby trudno mi sobie wyobrażać dzisiaj, żeby za tą cenę wyremontować tą ulicę, więc to będzie oznaczało, że to są następne odwleczone pieniądze. Czasem jest tak, że jeśli ktoś daje i jeśli są pieniądze, to trzeba to robić szybko, szczególnie w takich sytuacjach, gdzie wiemy, że te ceny będą rosły. To nie ulega żadnych wątpliwości. Tutaj nikt nie obudził się 5 minut temu i nie zobaczył, że i nie może powiedzieć, że nie wiedział. Wszyscy wiedzieliśmy, że tak będzie i to był, myślę, duży błąd prezydenta, że nie rozstrzygnął tego pierwszego przetargu.
No dobrze, to co teraz robić? Bo ta kwota bazowa założona na inwestycje to blisko 57 milionów, a tutaj mamy najwyższą ofertę na 101.
No to w żaden sposób nie jest do podpisania tą umowa, to prawie 50 milionów znaleźć w rocznym budżecie miasta na jedną ulicę jest to niemożliwe, więc tu akurat w tym momencie trzeba odstąpić od tego przetargu, natomiast błąd tkwi w przetargu pierwszym.
Z tych 56 milionów dodam, to 80% to dofinansowanie rządowe, które nam obiecano. Paweł Ludniewski, proszę bardzo.
Tak jak nie miałem okazji zgadzać się z panem radnym Surowcem w pierwszej części, tak teraz w większości się zgadzam. Rzeczywiście to błąd, że pan prezydent tego przetargu nie rozstrzygnął na samym początku. Teraz tych pieniędzy nie znajdziemy. Jak nie znaleźliśmy 11 milionów, tak nie znajdziemy na pewno 50 milionów i to jest po prostu nierealne. Ja sobie przygotowałem taki przed przyjściem do studia rzut historyczny tej wylotówki na Gdańsk i rzeczywiście na początku 11 milionów złotych, później zmniejszaliśmy cały czas zakres, a tak czy inaczej firmy proponowały wyższe stawki. Pan prezydent doskonale widział, co się dzieje na rynku budowlanym i zabrakło tutaj reakcji, a jeżeli nie skorzystamy z tych środków, które mamy teraz do dyspozycji, kolejne mogą się nie pojawić i nie będziemy mieli wyremontowanej drogi, a uważam, że jeżeli budujemy tak strategiczne odcinki, to nie powinniśmy pochylać się nad tym, żeby zmniejszać zakres prac, tylko po prostu, tak jak wcześniej mówiłem, zabrakło dobrej decyzji prezydenta na samym wstępie i teraz cierpieć będą po prostu wszyscy mieszkańcy.
I oczywiście mówiąc o tych 101 milionach podałem najwyższą ofertę, bo druga z kolei zakładała 70 milionów, co i tak jest kwotą zdecydowanie...
W mniejszym zakresie prac.
Zdecydowanie wyższą niż tą, którą miasto zakładało. Krzysztof Kochanowski, proszę, Nowoczesna już.
No tak, to jest właśnie problem dzisiaj, bo kolejny przetarg dowodzi tego, że niestety, ale ceny ofertowe są dużo wyższe od zakładanych w projekcie budżetowym na 2018 rok. I oczywiście zgadzam się z przedmówcami, że też również, że ten pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty. No ale to już historia, do historii się nie wraca. Natomiast, szanowni państwo, no dziwię się, że jednak, no... Chyba tutaj, tak jak wcześniej już mówiłem, ale kosztorysowanie inwestycji no, jest już przestarzałe. Ja też akurat dzisiaj sprawdzałem, jak sprawa miała się do tej inwestycji, jeżeli chodzi o wieloletni plan inwestycyjny. I tutaj miasto WPI założyło 61 milionów złotych na realizację tego zadania, a w budżecie na rok 2018 56,5 miliona złotych. Czyli tutaj nie wiem dlaczego i postępowałem także, że jednak mniejszą kwotę przeznaczono na tą inwestycję, mimo tego, że wiadomo, było, że te inwestycje i tak poszły już do góry. My jako Klub Nowoczesny Gorzów apelowaliśmy i alarmowaliśmy, że inwestycje w Gorzowie nie idą w dobrym kierunku, a przede wszystkim się opóźniają, bo to, co mówi wieloletni plan inwestycyjny, no to niestety, ale założenia nijak mają się do rzeczywistości. Wiele inwestycji jest przekładanych, nawet nie rozpoczętych. Ja też się obawiam, co będzie dalej z Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Przecież to jest szeroka, duża, ogromna inwestycja, gdzie mają powstać cztery nowe obiekty, zmodernizowany obecny poszpitalny obiekt, więc tam będą na pewno duże kwoty potrzebne. I też zastanawiające jest to, czy faktycznie dojdzie do takiej podobnej sytuacji.
Czyli czwarty przetarg?
No ja nie chciałbym tutaj wyrokować.
Czy trzeba przeczekać tą hossę na rynku?
Wie pan, ja już wcześniej też mówiłem, że dzisiaj mam taką sytuację, że mam perspektywę finansową. I przede wszystkim miasto powinno się skupić na tych zadaniach, na tych inwestycjach, na które otrzyma dofinansowanie. I oczywiście robić wszystko, żeby skorzystać z dofinansowania. Przecież i ZIT-y, środki unijne czy programy rządowe, no nie będą czekały na to, żeby miasto później mogło sobie to wykonać. Tak, mamy te zadania obarczone też kwotowo, ale również horyzontem czasowym, także tutaj musimy się skupić, żeby możliwie jak najwięcej wykorzystać dzisiaj, bo później już po prostu będzie za późno, nie zrobimy nic.
Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Pan dzisiaj bardzo łatwo się mówi, że popełniono błąd, bo nie dorzucono przy tym pierwszym przetargu 11 milionów złotych, a przypomnę, że niektórzy radni podnosili nie tak dawno larum, że zabrakło nam 3 milionów złotych na Kazimierza Wielkiego w ramach schetynówek, tak? To okazuje się, że 3 miliony to jest wielki hałas i burza, a 11 milionów to można było sobie tak swobodnie dorzucić. I oczywiście tak nie jest, bo za 11 milionów to wyremontowalibyśmy 4 czy 5 ulic za kanalu i trzeba było rozpisać kolejny przetarg. Prawda jest taka, że to, co powtarzamy chyba wszyscy radni, dzisiaj jest rynek wykonawców, a nie osób, które są inwestorami i niestety znajduje to odzwierciedlenie w przetargach właśnie na tę ulicę przy drodze krajowej 22. Budimex sobie może żądać 101 milionów złotych, ale miasta na to nie stać i wydaje mi się, że to przedsiębiorstwo od początku o tym doskonale wiedziało. Wydaje mi się, że czwarty przetarg albo ewentualne odsunięcie w czasie na tyle, na ile to jest możliwe, bo tak jak pan wspomniał, na początku mamy dotację z rządową i więc należałoby tutaj się zwrócić do rządu o możliwość odsunięcia w czasie tych środków i poczekanie na trochę lepsze warunki rynkowe, jeżeli chodzi o wykonywanie inwestycji, bo dzisiaj ono osiągnęło apogeum. Dzisiaj te ceny są kosmiczne i nie tylko w Gorzowie, ale we wszystkich miastach w Polsce, na co narzekają samorządowcy właśnie z całej Polski, że nie starcza im pieniędzy, które zakładali w budżecie na wykonywanie tychże inwestycji.
3-4 minuty naszego programu pozostały, więc na koniec krótkie, syntetyczne pytanie, bo zakładam, że panowie widzieliście, jak wygląda kwadrat na dzisiaj zaplanowano. Być może już się zakończył odbiór inwestycji. Jak panowie oceniacie efekt końcowy? O to chodziło? Niektórzy uważają, że za dużo betonu, za mało zieleni. A wy jak postrzegacie kwadrat po nowemu, po remoncie? Krzysztof Kochanowski, króciutko.
Niestety nie odpowiem na to pytanie, nie dlatego że niestety nie widziałem. Tyle widziałem, że po prostu przejeżdżając samochodem zerkałem na to miejsce i faktycznie widać dużo betonu, tak jak pan powiedział, bo wcześniej była zieleń, były ławki, były alejki. Oczywiście zniszczone, ale można było to może w jakiś inny sposób zrobić. Ja nie chciałbym oceniać, dlatego że myślę, że mieszkańcy muszą ocenić, czy faktycznie miasto postąpiło dobrze. Ja niestety mogę tylko w imieniu mieszkańców powiedzieć, że słyszę głosy niestety negatywne.
Na pewno się zgodzimy co do tego, że remont, rewitalizacja tego miejsca była konieczna i była potrzebna.
Była konieczna, potrzebna, tylko pytanie, czy właśnie w takim zakresie, czy w takim kierunku, bo dzisiaj patrzę właśnie na to, co, jak wypowiadają się mieszkańcy, na pewno to nie są głosy całościowe, ale jest dużo też głosów takich negatywnych, że jednak brakuje tej zieleni, tej przestrzeni takiej, która by dawała takie poczucie spokoju, jakiegoś odrelaksowania się. Ale może się mylę, może faktycznie tutaj będzie tak, że osoby młode zobaczą w tym jakiś potencjał i będą korzystać z tego miejsca.
Paweł Ludniewski, pan widział?
Można powiedzieć, że w końcu doszło do odbioru, bo i przy tej inwestycji mieliśmy roczne opóźnienie. Ja nie widziałem, więc na razie nie ocenię, ale tak jak mówiłem wcześniej, bo już na ten temat mogliśmy dyskutować, ja temu miejscu daję szansę i tak naprawdę to mieszkańcy dokonają oceny po tym, czy będą chcieli to miejsce odwiedzać i tam spędzać po prostu swój wolny czas.
W listopadzie miał się zakończyć remont tego miejsca.
Listopadzie albo ubiegłego roku, tak?
Tak jest.
No, dlatego mówię o rocznym.
Ponadrocznym.
A jest dwumiesięczne. Listopadzie 2000.
Ubiegłego roku, tak.
Wie pan, to jest tak, że mieszkańcy, przepraszam, trochę brutalnie, nie będą mieli innego wyjścia, bo tam w najbliższej okolicy to jest jedyne takie miejsce, gdzie można sobie pójść i usiąść na spokojnie, więc tak naprawdę myślę, że tłumnie mieszkańcy to miejsce będą odwiedzali. Dobrze, że się w Gorzowie coś zmienia. To jest zawsze na plus, szczególnie wtedy, kiedy zmienia się to centrum naszego miasta, tak zaniedbane centrum naszego miasta. Myślę, że z takich rzeczy, które będziemy oglądali, szczególnie wieczorem, to tam mam nadzieję, że będzie ładne podświetlenie, bo to tak to wygląda i to jest duży plus. Natomiast mnie akurat osobiście razi ta duża ilość betonu, dlatego że jeżdżę dużo po świecie, jeżdżę dużo po dużych, małych, europejskich miastach i mam takie wrażenie, że my się zachwycamy tym, co na zachodzie było standardem ileś lat temu, czyli ten beton, te płytki. Natomiast mam takie wrażenie, że coraz częściej na świecie odchodzi się właśnie od takiej zabudowy i wraca się do natury. Tam mieliśmy takie piękne, zielone miejsce. Ono jest dużo ładniejsze niż było. To jest absolutnie bezdyskusyjne. Natomiast gdyby do mnie należała decyzja, to bym tam zrobił dużo więcej zieleni.
No i jeszcze Patryk Bruszko.
Przypomnę, że ten słynny kwadrat był poprzedzony, inwestycja w ten słynny kwadrat była poprzedzona wieloma konsultacjami z mieszkańcami i to, co się tam znalazło, jest między innymi wyrazem woli mieszkańców. Co do ilości betonu, no to szanowni państwo, mamy zimę. W zimę zieleń nie rośnie, więc poczekajmy
latem do... Latem na betonie też nie.
Poczekajmy do wiosny, jak pojawi się zieleń i od razu zobaczycie państwo, ten efekt na pewno wizualny będzie zupełnie inny. Ja daję temu szansę i tak na dobrą sprawę oddaję opinię mieszkańcom. Wiem, że one są podzielone, jednym się podoba, drugim nie. Ja nie chcę tutaj rozstrzygać. Niech to służy mieszkańcom, jest obok szkoła ekonomik, na pewno będą się wykorzystać. A słyszę też słowa zachwytu restauratorów i przedsiębiorców z ulicy Chrobrego, tak? Bo dla nich to też jest jakiś asum do tego, żeby pobudzić tę ulicę Chrobrego. Więc tak jak mówię, pozostawiam to w rękach mieszkańców Gorzowa.
Kiedyś była taka akcja, pamiętam, kupuję na Chrobrego.
Była.
To co?
To już inna sprawa. Dziękuję panom za udział w programie. Radny Patryk Bloszko, Gorzów Plus.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Robert Sowy z Platformy Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Paweł Ludniewski.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Oraz Krzysztof Kochanowski, Nowoczesny Gorzów.
Dziękuję, do widzenia.
Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.